ShuffleCast. Mieszamy w technologiach.
378 odcinek ShuffleCast. Witamy serdecznie. Damian Pracz.
Dzień dobry.
I ja, Sławek Agata. Drodzy słuchacze, słyszymy się zgodnie z planem, nie mamy żadnych poślizgów, żadnych opóźnień, wszystko jest okej, okay, więc co tutaj...
Szok i niedowierzanie.
Mamy dzisiaj troszkę tematów, a musimy się uwinąć z odcinkiem w 50 kilka minut.
Bo pogoń Szczecin.
Bo w sensie jestem wielkim maniakiem pogoni i muszę obejrzeć mecz, takie głupoty.
To jest nieuleczalne niestety,
nie,
słuchacze próbowałem.
Nie, ale słuchaj, ja już od lat 90. chodziłem na mecze pogoni, mam do dzisiaj masę biletów jeszcze z starych czasów, więc cóż. Tak to jest, a powiem ci ciekawostkę, nagrywamy często też taki przedwstępniak. Nagrywamy często, znaczy zawsze nagrywamy w tle, mając taki program Action. I on wywołuje u mnie to, że dzięki niemu możemy nagrać sobie tam bazę dźwiękową, nieważne. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że wiesz, że on mi psuje Red Dead Redemption 2? Bo chodzi o to, że on jakiś dodaje jakieś rzeczy do, bo to jest program zasadniczo do streamingu gier. Mhm. Takie jak OBS chociażby. I on mi dodaje coś do rejestru, co wysypuje następnie RDR2. I muszę za każdym razem po użyciu czyścić jedną przestrzeń rejestru. I jeszcze potrafi się zdarzyć tak, że Red Dead Redemption 2, kiedy go włączam, wysypuje się silnik graficzny. I na przykład muszę zmieniać z Vulkan na DirectX i z DirectX na Vulkan. Najśmieszniejsze jest to, że czasami zmieniam na Vulkan, nie działa dalej, wracam do DirectX i nagle działa, ale przed chwilą był ustawiony DirectX. Rozumiem, można powiedzieć, że reset. To bardzo pomaga i dopiero wtedy mi startuje Red Dead Redemption 2. W ogóle ostatnio dużo gram w Red Dead Redemption 2 i miałem jeszcze taki problem, słuchaj, że nie mogłem biec. W grze nie mogłem biec, po prostu próbowałem ciskać przy klawiszologii i mówię, może muszę użyć pada. I właściwie musiałem w opcjach, w ustawieniach wyłączyć jakieś wygładzanie biegania czy jakiś inny syf, totalnie okay. Jakiś absurd, który tam powoduje, że dłużej przytrzymujesz przycisk i on ci wywołuje, że to, że jakby, nie wiem, jakoś tam bardziej smooth biegniesz, whatever. Jak to wyłączyłem, to zaczęło działać normalnie bieganie i powiem ci, Red Dead Redemption 2 jest tak wciągające, muszę przyznać, że...
Odbiłem się od tego troszeczkę.
No właśnie, ja też się dwa razy odbiłem do tej pory, ale jak przejdziesz ten wstęp, to potem naprawdę potrafi wciągnąć i przyznam szczerze, że story jest całkiem fajne, no i graficznie, jak teraz odpaliłem, wiesz, z nową
graficznie
kartą,
to ora dalej wszystko.
Na max detalach, znaczy dobra, no tam jedno czy dwa detale, nie odbicia, tylko jeszcze tam śledzenie odbić, ustawiłem na średnie. Mówisz, 56 klatek mi wystarczy do przyjemnego grania. Na PlayStation masz ile tam? 30 klatek?
Czy coś na szczycie ustawione?
I ten, co ciekawe, PlayStation 5 Pro jest na poziomie trochę gorszym od aktualnych najnowszych kart. Znaczy od tego mówię o chociażby 5060, tak? To jest w ogóle level niżej, więc jakby. Dlatego uważam, że komputery są lepsze, bo tam jednak cały czas jesteś ograniczony tą ilością 30 FPS-ów i tak dalej. Chociaż pewnie ktoś się znajdzie, kto mi powie, że tak nie jest. No cóż, może i tak będzie. Okej. Okay. To chciałem powiedzieć, tylko zanim przedstępniaku, a teraz już lecimy do wstępniaka. Słuchaj, w ogóle patrzę, ile rzeczy dodałem, ja pieprzę. To tak, to może po kolei. Napisałem tutaj coś takiego, że Canonal Plus nie umie w opakowaniu swoich produktów. I nie kumam tego, już ci mówię, o co chodzi. Jak wiesz, Liga Hiszpańska jest na Elevenie i na Canal Plus. Jeżeli nie wiesz, to, tak. To już wiesz. One stacje się dzielą i to jest tak śmiesznie, że oni też mają taką umowę, że co tydzień inna stacja pokazuje Barcelonę i Real Madrid. W sensie...
Aha, okej. Okay. Tak, a jakie jest El Clasico?
El Clasico to wyjątek. El Clasico w umowie mają zapisane tak, że obie stacje pokazują El Clasico.
Okej. Okay.
To jest jedyna taka sytuacja, natomiast poza tymi meczami, na przykład w tym tygodniu Barcelonę pokazał Canal Plus, to w przyszłym tygodniu pokaże Barcelonę Eleven, a za to Real pokaże wtedy Canal Plus. I tak,
to jest takie dość logiczne, powiedzmy.
Tak, no jak się ma dwa takie zespoły tak wybijające się w lidze, to wiesz, to przynajmniej jest o tyle fajnie, że może się dogadać. No,
gorzej jakby było w polskiej lidze, jest bardzo równo.
Natomiast powiem ci jedną rzecz, Canal Plus dalej, jak nie umiał, tak nie umie tego opakowywać. Tak jak w Eleven masz super fajne studio i tak dalej, to Canal Plus zrobi ci zawsze tylko mecz, reklamę, przerwa i tak dalej i mecz. I jakiś tam pseudo-magazyn kiedyś tam, w ogóle nie mają, oni nawet nie mają magazynu ligi hiszpańskiej takiego ogólnego, jest tylko magazyn ligi angielskiej. Nigdy tego nie pojmę, ale powiem ci więcej. Najbardziej irytujące jest to, ty akurat wiem, że Ligi Mistrzów aż tak dużo teraz nie oglądasz, ale ja lubię oglądać mecz od momentu hymnu Ligi Mistrzów. Lubię sobie pozwalać
Od Kaszanki.
Tak, a Canal Plus daje wtedy reklamę. Jedną reklamę, serio? Jest tak zwana jedna reklama.
Serio?
Znaczy, raz trafią na hymn, raz trafią nie na hymn, a we Włoszech, jak jest mecz, na przykład nasz mecz Interu, no to ten hymn z tym końcowym kaszanką śpiewaną przez kibiców, co się wydrą, no to jest przeżycie, nawet przed telewizorem to jest przeżycie. Nigdy nie powiem, że Canal Plus robi takie gówno. Wczoraj w ogóle oglądałem mecz Widzew Jagiellonia i dali tam Marcina Rosłania, który jest tak złym komentatorem. Ja pieprzę, co za komentator, który zero podniesienia głosu, zero.
Znaczy ja uważam, że komentatorzy Leven biją na łeb tych kanałów.
Nie, absolutnie. Jedynym wielkim jest Michał Mitrut. Natomiast ja mam nadzieję, że podczas najbliższej Mistrzostw Świata znowu Mati Święcicki dostanie tak jak na Euro dostał kilka meczów, wypożyczyli go z Levenu. Bym chciał, żeby znowu go wypożyczyli, bo jak Święcicki komentował, wiesz, nawet tam był mecz jakiś Rumunia z kimś tam, ale jakie to były emocje. Już sobie wyobrażam to, nie wiem, na przykład mecz jak Kanada versus te ich, nie wiem, te, jakieś te małe kraje, co się tam dostały, wybrzeże czegoś tam i wiesz, i taki mecz, albo wiesz, Irak, jeśli się dostanie w końcu z komentarzem Matiego Święcickiego, no ja bym to brał. Dobra, tyle, jeżeli chodzi o to, chciałem się podzielić. W ogóle, kolejna rzecz. Krzysiek z podcastu 2x2 zwrócił uwagę, że Snipping Tool, czyli narzędzie do wycinania ekranów robienia zrzutów ekranów w Windowsie, dostało w końcu ekstraktor tekstu, więc chciałem to też powiedzieć głośno, że dostało faktycznie i jest to bardzo przydatna funkcja. Mianowicie, jeżeli włączycie sobie Snipping Tool, to pojawiła się opcja, która pozwala wam zaznaczyć fragment ekranu i następnie od razu wyciąć tekst. Tak działa to też na Samsungach. Ciekawostka, takie program jak ShareX, który jest całkowicie darmowy, albo program, którego ja używam, Fasten Capture, którego to jest płatny, ale płacisz jeden raz, chyba kiedyś dostałem tą licencję od firmy i tak sobie ją używam. Tam też już takie rzeczy są i powiem ci, jest to jedna z najbardziej przydatnych funkcji przy wycinaniu ekranów, jakie jest w ogóle. Na Samsungu używam tego zaskakująco często na telefonie. Zdarza ci się używać w ogóle taką funkcję, czy nie?
Wycinanie ekranu, oczywiście.
Ale wycinanie tekstu z ekranu.
Znaczy,
kopiowanie tekstu. No, kopiowanie tekstu. Tak. No, mega przydatna sprawa. Tak chciałem powiedzieć ten. Dobra, słuchaj, kolejna rzecz, bo to są takie pierdółki, którymi szybko chcę przez nie przejść. HBO weszło do Niemiec.
Czekaj, to nie było?
Nie było.
Jak to oglądałeś?
Znaczy, ja miałem przecież ja nie mam HBO Niemiec.
A no tak, aha, no to dobra, już kupam, dobra. A to nie myślałem, że to jest normalne, że było w Niemczech.
Nie... Gra o Tron była na Sky, bo Sky miał treści tego z HBO, więc tak to ogólnie wyglądało i teraz w końcu weszli do Niemiec z całą swoją ofertą, chociaż nie całą, bo na przykład taki serial Hacks, który jest ich produkcją oryginalną, jest uważaj na Netflixie w Niemczech i tylko drugi sezon, co powoduje, że na HBO tego nie ma, mimo że to jest ich własna produkcja. Brawo.
To jest tak chore.
Tak, to jest kwestia dzielenia się licencjami dalszymi, a HBO, wiesz, weszło późno, więc już zdążyło część licencji wydzielić na rynek niemiecki.
No tak.
Ale na przykład Gra o Tron, mimo że na Sky jakby jest, no to jest też na HBO. Natomiast chciałem ci powiedzieć ceny, jeżeli masz ochotę.
No, dawaj.
Model podstawowy z reklamami, Full HD, dwa streamy, tak z reklamami.
No ale to jest chore robienie czegoś z reklamami.
No ja mam tak płacić na Amazonie Prime, że płacę, oglądam reklamy w trakcie oglądania, na przykład teraz oglądam Night Manager.
Nie, to w polskim Amazonie jest tylko reklama jakiegoś trailer, jakiś zwiastun produkcji oryginalnej. Przed
ale wiesz ile jest, to zaraz wrócę do HBO, ale na Prime to jest Bezos tak orze reklamy. Jak zrobisz pauzę w trakcie oglądania, to sobie pojawia się reklama.
I sobie leci.
Nie. Taka reklama statyczna. Zamiast tego screena, który widzisz pod tego, to pojawia się jakaś reklama. Na przykład krem na hemoroidy, co nie? Albo coś innego.
No tak. Więc wiesz. Maś na ból dupy.
No tak, albo jak włączysz z powrotem, to ta reklama znika, taka statyczny obrazek. Ale jedna funkcja mi się zawsze podobała w Amazonie, to, że możesz sprawdzić aktualną muzykę i obsadę, którą widzisz na ekranie, tak. To uwielbiam. Mhm.
To jest super.
Super przydatna funkcja, szkoda, że tylko oni to wdrożyli. Natomiast wracając do cen HBO Max w Niemczech, 5,99 euro, czyli 6 euro za wersję z reklamami, dwa streamy Full HD. Standard bez reklam, też Full HD. Nie wiem, czy też dwa pobrania. Znaczy dwa. A, i bez możliwości pobierania, co ważne. Ten Basic jest bez możliwości pobierania na urządzenia. Tutaj też mamy też Full HD i wiem, że jest więcej, chyba też dwa streamy. 11,99. Możliwość pobierania na urządzenia mobilne także tu jest, czyli 12 euro. I wersja premium 4K. Jeszcze więcej możliwości pobierania, czy więcej plików możesz pobrać na urządzenia. To jest najdroższa opcja, 16,99. Czyli 17 euro, no to mamy koło tam 70 zł no, za wersję premium. No tanio nie jest, no ale oni się w ogóle reklamują hasłem lepiej późno niż wcale.
Przynajmniej są świadomi.
Przynajmniej są szczerzy, no tak jest.
Znaczy, co się zadziało, że w Niemczech nie weszli wcześniej, nie rozumiem.
No nie, też podejrzewam, że chodziło o jakieś uwarunkowania rynkowe i tak dalej, ale no to powiem ci, duże wydarzenie. Nawet poleciłem koledze i kupił sobie, żeby oglądać The Pit. Więc wiesz, jego małżonka...
No moja żona zachwycona jest.
No i jeszcze się okazało, że jego małżonka jest uwielbia Downton Abbey, więc poleciłem im Gilded Age, czyli serial tego co Juliana Fellowsa, który jest jeszcze lepszy. No, The Pit jest super, więc wiesz. No a ja oczywiście, to będziemy za serialach i filmach gadać, The Night of Seven Kingdoms, no to będziemy mieli, jak się skończy, to będziemy mieli spór. Ale tylko muszę cię zapytać, czy nie uważasz, że ten drugi odcinek był popieprzenie krótki? Że to jest jakiś absurd.
No, robienie odcinków 30-minutowych tak, w takim produkcie to jest żada.
Tak, The Pit ma godzinę. The Pit ma praktycznie godzinę.
30-minutowy odcinek pasuje mi do jakiejś, nie wiem, mody na sukces
tak,
na
TVP1. Tak, dokładnie. A nie do serialu, który, nawet jeżeli on ma taki vibe falloutowo śmieszny, bo ma.
Bo to nie, będzie... to nie. No, nie.
Ale nie 30 nie minut. Ale stary, czy ci się podoba, czy nie podoba, nie 30 minut. Dobra. Nie chcę się w to już. Ten serial jeszcze się u nas na pewno pojawi i spór.
Ale ten serial za 4 odcinki się kończy już, bo ma 6 odcinków
o
miejscu.
A teraz opowiem ci story z życia, moich instalacji w Niemczech. Mianowicie, jak wiesz, macOS aktualnie działa w systemie Tahoe. Tahoe? Tak to się mówi. Aktualnie.
No, Chevrolet Tahoe, no.
No. Dokładnie. I jest coś takiego, przypomnę w Niemczech, żeby czy jak idziesz do lekarza, to dajesz kartę ubezpieczenia i on sobie musi czytnikiem ją przeczytać. Raz na kwartał to trzeba zrobić. W sensie, jeżeli idziesz do lekarza i w tym kwartale już byłeś, to już nie musisz, ale w kolejnym kwartale znowu musi zaktualizować kartę. I są takie czytniki mobilne, nazywające się Orga 930M. To są czytniki mobilne po prostu do czytania kart. Wkładasz do nich kartę i on później przenosi dane za pomocą kabla USB. I te czytniki, słuchaj, straciły wsparcie dla programów do odczytu, znaczy dla dwóch programów, jakie znam w mojej branży, w momencie, kiedy wysypał się sterownik do nich, w momencie, kiedy zainstalowano właśnie, kiedy moi klienci zainstalowali macOS Tahoe, ponieważ macOS bardzo ich do tego namawiał, jak to moja klientka powiedziała, no ale ja ciągle dostawałam powiadomienia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to zainstalowała i wysypało jej się możliwość czytania kart pacjentów. I teraz ktoś mi powie, że wina jest po stronie oczywiście producenta, czytnika i tak dalej, i tak
Oczywiście, przecież zwłaszcza na Apple tak jest.
Ciekawostka, do tej pory było tak, że nie działał w ogóle sterownik od producenta, działał sterownik od dostarczyciela programu. W sensie twórcy programu zrobili własny sterownik i on działał. No ale teraz nie działa żaden. Żaden. No i co teraz w tej sytuacji? Już napisałem do producenta programu, że nie wiem, czy oni się zorientowali, że oni w ogóle nie działa sterownik, że urządzenie przestało być wykrywane, choćbym nie wiem, co zrobił, wiesz, robiłem chocki, klocki. I to jest właśnie niebezpieczeństwo dla mnie aktualizacji takich systemów w takim bardzo szybkim trybie, jak właśnie macOS wypuszcza, wiesz, że to nie jest na przykład Windows 11 czy tam Windows 10 i masz go przez 5 lat. Tylko po prostu wiesz, tylko robienie takich aktualizacji i brak wstecznej kompatybilności wywołuje taki efekt, że pacjent nie może skorzystać z pomocy w ten sposób. Oczywiście są tam alternatywne metody zapisu kart na takie sytuacje, no ale ogólnie jest to bardzo upierdliwe, szczególnie, że to są czytniki mobilne stosowane na przykład w psychoonkologii. Chodzi o to, że jak idziesz do pacjenta, bo on nie może do ciebie przyjść, co nie, z przyczyn zdrowotno-fizycznych i wiesz, a mówimy tutaj o psychoterapeutach, to dotyczy w ogóle psychoterapeutów. No to wtedy kupa. Tak czy owak, ja zawsze polecam w przypadku macOS-a wstrzymywać się z systemem. Ciekawostka, na moim Macu nie mam zrobionej aktualizacji do Tahoe, bo mi się nie śpieszy. Gdzie ja mam pędzić z tym? Wisi i niech sobie wisi. Windowsa 11 też instalowałem 2 lata. Więc wiesz, uważam, że na głównych urządzeniach trzeba na spokojnie. Co nie? Ty też nie lubisz. Ty nigdy nie masz bety żadnej.
A ja nie lubię.
Mój drogi, co wiesz o AirTagach 2? Chyba, że nie wiesz nic, to przejdziemy dalej.
Nie, no wiem. Szybciej, bardziej responsywnie, bateria dłużej trzyma. Tak serio.
A nie wiem, czy widziałeś, Robert Nabrowski wrzucał.
Że, wiem, 60 metrów mu złapał.
Tak, no, ale żeby w ogóle zrobić aktualizację oprogramowania do nich, to trzeba zrobić aktualizację całego systemu.
Tak,
przecież to
tak.
Jest, ja nie wiedziałem, przecież to jest jakieś poje...
Ale to nie pierwszy raz, wiesz o tym.
Ale ja nie wiedziałem, że tak to
działa. Korzystać z jakiejś pełnej funkcjonalności w AirPods 2 Pro, jak wprowadzili tam te jakieś tam dla niesłyszących i tego typu update'y, też musiałeś wymuszać aktualizację do iOS 26.
Musisz zaktualizować cały system operacyjny, żeby móc obsługi... Aha, okej. Okay. A nie można tego
programem
zrobić
produktu.
Odpowiedzialnym za dane urządzenie?
Ale w Apple, żeby zaktualizować pogodę, musi zrobić update całego softu, więc o czym rozmawiamy?
Aha, okej.
Okay. Bo aplikacje sobie. Systemowe się za bardzo nie aktualizują inaczej niż w update'cie systemu.
Okej, okay. No rozumiem, no wspaniała
rozumiesz.
Sprawa. Tak, absolutnie, genialne. No,
no tak, nie, dobra, nie odnośnie tego, co się nie zmieniło i co wbrew pozorom jest na plus. Nie zmienia się sama forma AirTaga, jego rozmiar fizyczny, bo pasuje do tych samych bryloków, jakichś saszetek, schowków i tego typu rzeczy. Dalej jest bateria CR2032. Zwiększyła się waga o 0,8 grama, tak dobrze słyszałeś?
0,8 grama? Grama?
Grama, tak, zwiększa waga, 0,8 grama. Czyli okay. Tak, nie wiem...
To takie wartości dla dealerów, naprawdę, na takich skalach.
Dokładnie tak, no komar prącia nie wciśnie, jakby powiedział Adam.
Okej.
Okay. I co się zmieniło ogólnie? To po prostu lokalizator ma być znajdowany z odległości większej nawet o 50% niż poprzednio. To jest pierwsza zmiana. I głośnik ma być głośniejszy nawet o 50% niż poprzednio. Mm-hmm. Koniec zmian.
O, okej.
Okay. Czyli jakby będzie robił to, co ma robić, tylko że z większej odległości. Koniec zmian. Czy mnie to przekonuje, czy kupi AirTaga? Nie, natomiast się cieszę, że wyszedł, bo AirTagi jedynki fajnie lecą z ceny. A będę potrzebował AirTaga jedynkę, bo teraz mam tak, mam przykluczach od domu, swoich, mam przykluczach od auta, ma żona przy swoich kluczach od domu, ja mam przy rowerze i to jest na ten moment, i mamy w samochodzie jeszcze jeden i to jest tyle. I córka będzie w przedszkolu miała swoją pierwszą wycieczkę teraz na wiosnę. Więc trzeba kupić jeszcze jeden, napisać go dziecko i wrzucić je do plecaka. Tak w razie czego.
Mm-hmm. Bardzo dobrze.
Plus na przykład jeden AirTag to jest przy kluczach zawsze wypinamy w razie czego, jak jedziemy gdzieś na jakąś wycieczkę. Właśnie samolotem wrzucamy do bagażu rejestrowanego albo w ogóle nawet do podręcznego.
I mi się to najbardziej tak realnie moje tagi, te Samsungowe najbardziej się przydają, wiesz kiedy? Kiedy nie pamiętam, bo ty parkujesz, masz garaż, a ja nie mam garażu i parkuję w różnych miejscach.
I często gdzie samochód zostawiłeś?
Nie pamiętam, gdzie zostawiłem. Mam to gdzieś. Po prostu patrzę sobie w aplikacji, gdzie zostawiłem samochód.
Mój brat jeszcze używa tego taga. Kot ma przeobrażę.
O, dla zwierząt.
Bo jest wychodzący i piesek ma.
Dla zwierząt to jest dla mnie must have. Jakbym miał
psiaka... Także wbrew pozorom rodzice właśnie w domu mają psa i kota i my mamy właśnie u nas w domu plus dziecko niedługo będzie miało. Także uważam, że to jest mega, mega fajne, mega przydatne i cieszę się właśnie, że...
Znaczy ogólnie jest system taki, jest dla że... mnie... Tak, tutaj jest świetny, ale ten...
No tak, AirTag 1 jest dla mnie wystarczający, więc generalnie cieszę się, że weszła dwójka, bo jedynka pójdzie ładnie z ceny i po prostu będę kupić jeszcze taniej, po prostu bardzo dobry produkt.
Czyli mówisz, że w to wierzysz, tak? Okej, okay, spoko.
Tak wierzę.
Swoją drogą pamiętaj, że te tagi obsługuje bardzo wiele urządzeń już teraz. Nawet ja wiem, że ty kupisz oryginalne i tak dalej, ale no tylko chciałem powiedzieć, że no,
Apple wiem
akurat,
o tym.
Tutaj akurat trzeba oddać, że Apple bardzo ładnie współpracuje z innymi, w sensie udostępniło ten standard.
Tak, to, temu... jak to jest takie bardzo nieaplowe, nie? Jak mówisz, że coś jest aplowe, to jest bardzo nieaplowe.
Co nie? Dokładnie o tym sobie pomyślałem. Dobra, słuchaj, jeszcze jedna rzecz na szybko we wstępniaku. Trochę to temat duży, ale okej, spróbujmy go zrobić od ręki. No bo to trzeba powiedzieć, Sony pozbywa się rynku telewizorów. Znika, tylko że tak. Kupuje go TCL, czyli Chińczycy, którzy już są na rynku telewizorów swoją drogą, ale produkowali do tej pory tańsze urządzenia. I z tego co zrozumiałem, to oni bardzo przejmują 51% wydzielonej części spółki Sony odpowiedzialnej za robienie telewizorów. Tylko że z tego co czytałem, to marka ani Bravia, ani ogólnie Sony jako Sony ma nie zniknąć z telewizorów z logo, bo oni chcą wykorzystywać ten brand. Na pewno Bravia zostanie. I chodzi o to, żeby dalej robić telewizory te pod marką, tylko że one mają zejść z ceny. Znaczy inaczej, mają się poza... No bo Sony robi telewizory świetne, ale drogie. Mhm. A teraz chodzi o to, żeby zrobić też te poza drogimi, będą też te tańsze. I kojarzy mi się to z przejęciem przez Lenovo marki ThinkPad od IBM. Dalej są ThinkPady, ale oni to tak, powiem ci, są ThinkBooki, Think coś tam, Think Workstations i tak dalej.
Tak,
i
tak dalej. Think Vision, o monitory w sensie, tak. I tak dalej.
No teraz wszystko jest, bo chodzi o, to, o ten brand, który wiesz, który zrobił się kultowy, no bo taka prawda, że obok MacBooków to chyba najbardziej kultowy brand komputerów. Natomiast jest to wielkie przejęcie. Ono jeszcze się nie dokonało, bo tam jest kwestia regulatorów i tak dalej. No jednak mamy tu Chiny, Japonia, tak? Więc jakby to nie da się tak po prostu w jeden dzień załatwić. I oczywiście sam napisałem, jakby sam czytałem, że to koniec Sony na rynku telewizorów Sony. Ja uważam, że nie do końca tak jest. No, oni to, tego, z tego co zrozumiałem, mają współpracować. To jednak jest 51-49, wiadomo, kto ma ostateczny głos. Ale mimo wszystko to nie jest tak, że Sony jest całkowicie, wiesz, out. Aczkolwiek zobaczymy, co przyszłość pokaże. To tak czy owak, też zobaczymy tak naprawdę, jaka będzie, jaki ten brand i czy ta transakcja dojdzie do skutku ostatecznie. Z przyczyn chociażby właśnie kwestii monopolowych i tak dalej, i tak dalej. No, no, to chyba tyle we wstępniaku. I teraz pytanie brzmi... A, teraz Landman, no tak, logicznie.
Oczywiście, no, no dobrze. Co innego.
Ty pozwól tylko, że ja tylko powiem, że w kontekście drugiego serialu, bo na Landmanie się na chwilę skupimy, jest taki dobrze. Serial Skok na Amazonie i on się zasadniczo...
Ja tylko ze skoków znam tylko Skok Stefczyka.
No, okej. Okay. Natomiast Skok to jest serial taki a la... Znowu w Londynie się dzieje, wiesz, jakby duże rzeczy, wszystko się dzieje w Londynie, znowu mamy taki klimat kryminalny i tak dalej, tak dalej. Ostatnio chyba w Londynie wszystkie seriale się dzieją. Natomiast chciałem powiedzieć, że serial jest na Amazonie, natomiast pierwszy odcinek jest świetny, a potem idziemy mocno w dół, więc ode mnie nie polecajka. Mianowicie ja się znudziłem i skończyłem oglądać gdzieś w połowie, a gra tam główną rolę Sophie Turner, którą znasz chociażby z roli Pamparapaman Sansy Stark. Więc zresztą ona jest naprawdę świetną aktorką. Widziałem ją ostatnio też w czymś, więc uważam, że...
Jest bardzo ładna.
No jest, ma bardzo ciekawą
dobrze,
urodę.
Dobrze się na nią patrzy, że tak powiem.
No ma bardzo intrygującą urodę, no ale tak. To już jakby inny aspekt. Natomiast tak jak mówię, gra teraz w tym serialu, to się oryginalnie nazywa Steel. I powiem ci tak, ja uważam, że najlepiej sobie obejrzeć pierwszy odcinek, a potem jeszcze drugi i już wtedy będziesz wiedzieć, czy chcesz to oglądać, czy nie. Bo to strasznie gruboszyty kryminał, taki szpiegowski, jakieś tam rzeczy, jakieś takie, wiesz, służby i te rzeczy. Co drogą nadchodzi Lioness, trzeci sezon, nie wiem, czy wiesz.
Nie wiem, nie wiedziałem, no, ale w drugim sezonie zupełnie to wyparłem z pamięci.
Jako Lioness robił Tyler Sheridan, no to Landmana też robił Tyler Sheridan, ten sam człowiek.
Tak.
Skończył się Landman.
Ja po drugim sezonie uważam, że Landman to jest najlepszy serial. Lepszy niż Yellowstone. W ogóle tak mi się podoba, że o Jezus Maria. Trafi do mojej top 5 serialów.
Że o Jezus Maria podoba mi się to. To tak. Jest...
Mimo to jest w ogóle, co ciekawe, na IMDb drugi sezon oceny ma gorsze niż pierwszy. Co ciekawe, poza finałem, który ma ocenę jedną gwiazdkę wyżej niż finał pierwszego sezonu, co ciekawe. Ale drugi sezon podoba mi się o wiele bardziej niż pierwszy.
Mi też.
Może myślałem, nie o wiele, tak nie... po prostu bardziej. Bo bardziej pierwszy też był dobry. Ale drugi sezon był, uważam, bardzo dobry. Momentami świetny.
No, dałem mu temu serialu, dałem, bo pierwszy sezon miał mnie 8, a musiałem powiedzieć na 9, że nie... 9 dałem? Dałem 9 chyba. No. W głowie. Dla mnie fenomenalny. Drugi sezon mnie... Z każdym odcinkiem był tylko lepiej. Do tego fenomenalny casting. Sam Elliot...
Jezu, casting jest... Wprowadzenie Sam Elliota, cudo.
I Andy Garcia,
cudo. I to oczywiście. W ogóle, ja, wiesz co, ja w ogóle mam też wrażenie, że oni świetnie rozwinęli postacie z pierwszego sezonu, bo tak, w pierwszym sezonie pamiętam, że nerwowała mnie Ali Larter, czyli Angela, i Michelle Randolph, czyli Ainsley Norris, czyli jakby żona i córka, żona była żona, obecna partnerka, wiadomo, Landmana tytułowego. I w pierwszym sezonie strasznie nerwowały swoim pustactwem, o tak to nazwijmy, ale w drugim sezonie jakoś zaczęło to bardziej grać dla mnie. Zaczął to bardziej przemawiać i na Ali Larter genialnie się patrzy w tym serialu. Dodaję do tego fakt, że kobieta ma 50 lat i jest tak seksowna, że ojej, no stary, no coś niesamowitego.
No tak, okej.
Okay. Ja wiem, że magia kina i te sprawy, no ale...
Nie, no dobra, tak, natomiast chodzi o to, że ogólnie ten serial po prostu jest świetny, no. Jakby Demi Moore w końcu dostała więcej.
Tak, albo ta, co gra Rebekę, Kyla Wallace. Fenomenalna jest. W ogóle jak ona idzie taka wkurwiona w tym swoim stroju prawniczki, w tych spodniach, tak, candy, tych wielkich... Tak, idzie taka, tak, tak, dokładnie. No po prostu mistrzowska scena, co genialnie się patrzyła. Ta scena w ogóle w tym właśnie 10 odcinku, jak ona się rozprawia z tymi, powiedzmy to, policjantami. Mm. Mm. Cudownie się na nią patrzy.
Nie no, ogólnie ten sezon bardzo zyskał, moim zdaniem. Tak jak początkowo wydawało mi się, że będzie, no okej. Tak, zaczęło to się rozwijać. Do tego jest fenomenalnie zrobione zamknięcie z potencjałem na trzeci sezon. Nawet nie na... Bo często robi się cliffhanger i wiesz, co nastąpi, jakby co musisz wyjaśnić w pierwszym odcinku nowego sezonu.
A tu wszystko się domknęło, powiedzmy, w drugim sezonie.
Ale zrobione też...
Potencjałem
no nie,
na trzeci.
No nie, ja już nie chcę... Uwaga, znaczy... będzie spoiler, ostrzegam. Wracajcie za minutę. Muszę to powiedzieć. Przecież... No. Oczywiście, wyszło tak, że niby jest wszystko fajnie, cacy, zakładamy nową firmę, tak?
Mówię, że...
Ale pomyśl, od kogo on wziął te pieniądze.
No, ja wiem właśnie.
Myślisz, że to będzie ich... tak sobie działać?
Oczywiście, będzie... że nie.
To jest serial, tu jeszcze, będzie się działo. To...
I Demi Moore się wsieknie, w sensie Kami. Podejrzewam.
Dokładnie. No, a myślisz, że nie? Pamiętaj, że odchodzi nie tylko on. On wyciąga najlepsze...
Odeszli wszyscy.
Odeszli wszyscy najważniejsi.
Prawniczka,
tak?
Ci, co wiercili, nadzorcy tych ekip, prawnicy.
Człowiek od wydobycia, więc wiesz, najbardziej mnie rozbawiło, że w nowej firmie zarząd jest wielkości ilości ludzi, którzy będą wydobywać. Jak zwykle, to zwykle, wszyscy prezesi, tylko jeden pracuje na końcu. Tylko jeden dokładnie na końcu będzie tam, wiesz, kopał. Natomiast ogólnie...
Znaczy fakt faktem trochę słodko pierdzący ten ostatni odcinek pod koniec.
Był słodko pierdzący, tak, ta końcówka była słodko pierdząca, ale na szczęście podejrzewam, że to się jeszcze zdąży wywalić 9 razy. I cały nowy sezon będzie skupiony na tym budowaniu, wiesz, jakby...
To wszystko tak turbo spójne jest, nie? Przez te dwa sezony takie, to też mi się mega podoba. I jeszcze chciałem powiedzieć tylko, że motyw fizjoterapeutki jest absolutnie kosmicznie dobry, no. Jest tak świetnie napisany motyw. Świetnie.
Tak, zdecydowanie. I w ogóle
zagrany również.
Ja, ciekaw, masz w ogóle ulubioną postać? Z ciekawości, z tego serialu?
Ulubioną. Taką najbardziej...
Tak, ja mam dwie postaci, które mnie zawsze rozśmieszają. I
ja bym chyba postawił na Angelę. Mhm. Jako postać numer jeden, która mnie rozśmiesza. Ale po drugim sezonie strasznie doceniłem Rebekę.
Okej. Okay. To u mnie postać Dale'a jest super.
No, okej, tak. Absolutnie. Ciągle coś żre, nie?
Rozbawia mnie i Boże, jak on się nazywa? Łysy prawnik.
Neil aka Nate.
No, Nate, no dokładnie. Neil aka Nate. Absolutnie obydwaj panowie, uwielbiam ich. Zawsze, niby to tylko postaci drugoplanowe, ale po prostu fajne, do tego Neil aka Nate się pięknie w ostatnim odcinku scena z Kami. Też podobało mi się to, jak on to wszystko zawodowo wiedział. Widziałeś, czułem, że po prostu nie dziwiłem się tej propozycji złożonej przez Kami, dlatego sobie pomyślałem, rozmawia z profesjonalistą, typem pro. Też podoba mi się chemia między prawnikami. Że oni są inni zupełnie. I
nie, jakby, wiesz, totalnie.
No więc jakby tu ten serial ma tyle smaczków.
Do tego podoba mi się w ogóle załatwianie jakichś spraw po znajomości, jak bardzo to jest polskie.
No, tak. A jeszcze przyznam szczerze, że nie każdemu się to podoba. Mi się podoba motyw córki tego dwóch ostatnich odcinków, tego jej współlokatorki i tak dalej. Dla mnie to było spoko.
To jeden z
dla ciebie
wątków,
to wiem, że
takie
z uzupełnienia.
Najsłabszy mimo wątek dla mnie, to jest wątek Coopera Norrisa, czyli syna Tomiego i tej Meksykanki, która jest obłędnie piękna. Ale ten cały wątek mnie męczy. Znaczy, ale w sensie inaczej, nie tyle wątek.
Trzeba przyznać, że chociaż ładnie to zrobili, ładnie wykorzystali ten wątek w dwóch ostatnich odcinkach.
Tak, to fakt, ale chodzi mi głównie o chemię między nimi, to takie mizianie się po jajcach przysłowiowe między nimi.
No tak.
To jest strasznie nudne i nic nie wnoszące do serialu. Dokładnie.
Ultra słodko pierdzące, więc wiesz. Natomiast faktycznie ten sezon jest absolutnie fenomenalny. No bawiłem się niesamowicie dobrze. Jeżeli jeszcze nie widzieliście Landmana, nie wierzę, że wam się nie spodoba Landman. Dostałem ostatnio maila, w którym Jaro, który do nas czasami pisze, powiedział, że dzięki za polecajkę Slow Horses, czyli tam Kulawe konie na Apple. No to jeżeli, Jaro, jeżeli jeszcze nie widziałeś Landmana, zobacz Landmana i napisz mi maila, co sądzisz.
Daj mu szansę. W ogóle wiesz co? Jeszcze mi się, bardzo mi się podoba jeszcze chemia, jaka jest między Andrew Garcia a Tomim. Jak rozmawiałem ze sobą, jak ten jeden drugiego. Tak. Jeden drugiego szanuje w pewnym aspekcie, ale ten też się mnie nienawidzą. No po prostu genialne.
Fenomenalny jest w ogóle Andrew Garcia. Uważam, że w ogóle Sam Elliot też fajnie wprowadził ożywienie do serialu. Do tego ogólnie tu trzeba przyznać, że obsada no, jest
trafiona w punkt.
Bo w pierwszym
jest
sezonie Don Hamm, który teraz najbardziej znany jest tego mema na TikToku, gdzie tam stoi i jest mu dobrze, ale już w pierwszym sezonie była dobra obsada. A dodanie dwóch dużych nazwisk, bo okej, Sam Elliot może jeszcze nie aż tak gigantyczne nazwisko, chociaż w The Ranch świetnie.
No i Yellowstone też świetny.
No on w ogóle to gra wszędzie te same role. No bo jak no, nie zrobisz z niego, nie wiem, hipstera, tak? On wygląda na kowboja i on gra w kowboju.
Starego kowboja, takiego nauczyciela.
Tak, z tym głosem swoim ultra niskim takim. No po prostu taki on jest, ale trzeba przyznać, że wizualnie świetny casting dobrali syn, ojciec, dziadek. Oni wyglądają genialnie. Faktycznie jak rodzina. I no, Billy no i wielki... ode mnie muszę poczeriszować też Billy'ego Boba Thorntona. No, rola naprawdę fenomenalna, główna, trzeba przyznać, że wow. Trzeci sezon będzie pod koniec tego roku.
To dobrze, bo będzie co roku sezon, a nie kurde jak w Stranger Things, czyli pół roku, tak?
Tak, więc ten, a teraz swoją drogą z nowych seriali, które seriali, które u mnie mam na tapecie, to jest Fallout dalej, mimo że trochę mnie nudzi.
Nie oglądałem ostatniego odcinka, bo odcinek ten taki przed tym, co został wyemitowany, czyli trzeci od końca, strzelnie mnie nudził i poprzedni też i jakby nie chcę.
Dokładnie, właśnie, właśnie o to chodzi, że to jest problem z Falloutem, że niestety ten sezon jest dużo gorszy. The Pit i teraz wszedł Shrinking, czyli terapia bez trzymanki na Apple, gdzie podobno w pierwszym odcinku występuje Michael J. Fox. Znaczy widziałem nawet fragment z Harrisonem Fordem, to wielka rzecz. Odcinek trwa ponad godzinę, no ja do tego wrócę do Apple TV, na pewno to kupię znowu Apple TV tylko po to, żeby ten serial obejrzeć, ale poczekam, aż wyjdą odcinki, żebym nie płacił znowu za 4 odcinki, a potem musiał dalej płacić. Jasne. Poczekam, aż cały się zbierze.
W ogóle jeszcze wrócę do Billy Bob Thornton, w sensie Boba Thorntona. Jak mam on jest taki charakterystyczny bardzo w tym serialu, to też doceniam, bo tak, jak mówiliśmy o Sylwestrze Stallone w Tulsa King, a on miał Dwighta, on był cały Dwightem, z tą marynarką, poprawianiem, paleniem fajek i tak dalej, to Billy Bob Thornton z tym poprawianiem kapelusza, z takimi opuszczonymi rękami, takim chodem jego.
On zawsze wygląda, że on jest... był wymizerowany.
Tak, ja mam wrażenie, że on wygląda jakby cały był właśnie tym Tomim Norrisem i dokładnie wygląda jakby tak na co dzień funkcjonował. No to tak oddaje taka rola. Bo tak,
on ma stres wypisany na twarzy.
Dokładnie. I ten jego wyraz twarzy i te jego jeszcze teksty, jak dzwoni jego żona, czy ktokolwiek dzwoni, te jego posty, w międzyczasie on bierze telefon, skończy gadać i cokolwiek, to mistrzostwo.
No to fakt. Słuchaj, jakby, a dobra, jest 32.
No więcej takich seriali, stary, nie wiem, ja jestem zachwycony i to jest, już mówię od razu, to jest moja nominacja do serialu roku. Mimo, że zaczął się poprzednim, ale głównie skończył się w tym, więc dla mnie to jest nominacja. Napisane jest.
A, już dodałeś, bardzo dobrze. O, bardzo ładnie, tak. Dodaj koro, a, dodałeś rok. Nie mam pytań. Jesus, wszystko pięknie przygotowane, Damian, jak zwykle. Słuchaj, dobra, to teraz tak, mamy jeszcze troszkę tematów technologicznych, ale
najpierw się...
Nie, wiesz co, ja się postaram, bo to są tematy, sam je wrzuciłem, więc zrobimy je szybciutko, wyrobimy się na pewno. Szybkie ludzie listy piszą, tylko się odniosę do maili, które dostaliśmy właśnie od Jaro i jeszcze Adrian napisał. Pisał ostatnio też, obydwaj panowie napisali w tym samym kontekście, chodziło o moje dywagacje na temat kwestii macOS-a i przytoczę ogólnie przytoczę taki fragment maila, chodzi o to, że Adrian pisał między innymi, że jest w stanie się zgodzić z kilkoma opiniami odnośnie kwestii podejścia do przycisków, postaram się poniżej odnieść do przytyków w stronę systemu, o którym wspomniałeś. W ostatnim odcinku Shufflecast doceniam podejście do tematu z otwartą głową, choć wiele aspektów wskazuje jednakże na to, że chcesz trochę upodobnić macOS do Windows. Tak, masz rację, no ja jakby chcę, no dlatego, że znam dobrze Windowsa i to jest kwestia tego, że tak, no tak mam, tak jakby. Zamiana miejscami przycisków na klawiaturze, chodzi o to, że ja sobie pozamieniałem, nie wiem czy pamiętasz, przyciski na klawiaturze macowej, żeby bardziej był układem Windowsowym. Nie jest bardziej naturalna, jest efektem nawyku i przyzwyczajenia. I wiesz co, i na tym zamknę tak naprawdę, bo masz absolutnie rację. Tak dokładnie jest. Mam świadomość, że jeżeli powiedziałem, że to nie jest bardziej, że powiedziałem, że to jest bardziej naturalne, to przyznajcie rację. To nie jest bardziej naturalne. To jest bardziej naturalne dla mnie, dlatego że ja po prostu w wyniku użytkowania przez lata Windowsa po prostu jestem przyzwyczajony, mam przyzwyczajenia z Windowsa i faktycznie to jest dla mnie bardziej naturalne, a na pewno nie jest to globalnie. Bo jak ktoś używał całe lata Maca i tylko Maca, to dla niego bardziej naturalny będzie ten układ klawiatury. Jest to absolutnie zrozumiałe. Więc dzięki, Adrian, za ten, jeżeli będziesz potrzebował, mogę się odnieść dłuższym mailem już bezpośrednio. Natomiast chciałem podziękować Jaro za podobne przemyślenia i wrzucenie kilku ciekawych linków. Tutaj chodzi o możliwość używania też aplikacji zewnętrznej do zmiany przycisków i przytoczę fragment maila. Używam więc zamiast rozwiązania systemowego aplikacji Carabiner Elements. Ona pozwala podmieniać pojedyncze klawisze, czyli prawy Command z prawym Altem na przykład, lewy zostawiając tak jak jest. Tak samo można ustawić podmiany per device, nie ogólnie. Daje to dużo większą swobodę w manipulowaniu klawiszami niż w domyśle, tu chodzi o ustawienia systemowe. I rzecz druga, Alt-Tab. I teraz Damian, może to Ciebie też zaciekawić. Jak zauważyłeś, zachowuje się ono inaczej, w sensie Command-Tab w macOS niż Windows, ponieważ przełącza między aplikacjami, nie oknami. Bywa to irytujące. Na szczęście jest na to program i jest darmowy, nazywa się Alt-Tab. No, omen, omen. Jest to małe cudeńko, ponieważ raz, że aktywuje Alt-Tab, Command Tab zostaje, można używać zamiennie, to jeszcze działa identycznie jak w Windows i jest mocno konfigurowalne, więc jak ktoś by chciał używać, miał podobne problemy jak ja, to tutaj od Jaro polecajka. Tyle w tym temacie, tutaj króciutki wątek, przechodzimy dalej. Też chcę w skrócie powiedzieć, albo się chociaż postaram. Słyszałeś pewnie o tym Klix Communicator.
Tak, bardzo głośno się o tym zrobiło w sieci.
Tak, o urządzeniu, które ma być nowym telefonem, które już jest w przedsprzedaży za, z tego co wiedziałem, $429. Tam jest
trochę
kilka...
dużo.
Tak, ale prawda, które wygląda jak BlackBerry. Tak, tak. Powiedzmy szczerze. I
jest ładny.
Tak. 4000 silicon carbon battery, 4000 mAh, 4,03 AMOLED display.
Mały, tylko to jest kwadratowy, wyświetla, że troszkę inne proporcje będą, taki bardziej kwadratowy jest tego co widzę, już taki standardowy.
Natomiast powiem ci, ma w ogóle wyjście 3,5, w sensie jack na dźwięk. O, Android oczywiście 16 i tak dalej, natomiast...
Dość szeroki będzie, bo 78,63 mm. Owszem. To tak średnio to jakieś 7-8 mm szerszy niż iPhone 17. Jest dosyć, znaczy, dosyć szerokie urządzenie.
Powiem ci tak, ja to, znaczy nie kupię tego, ale bardzo bym chciał to kupić. Bo czemu? To mi przypomina, no bo ja tęsknię za takimi urządzeniami.
Znaczy to by się fajnie sprawdziło jako telefon służbowy, myślę.
Ja dużo piszę i dla mnie byłoby dużo wygodniej. Nawet patrzyłem z takimi klawiaturami przyczepianymi z tyłu telefonu, na przykład na MagSafe.
A to Samsung miał coś takiego z swoich akcesoriów, nie wiem, czy kojarzysz, któryś z Galaxiakach.
No, ale fajnie jest, jak masz to przyczepione. Na przykład dla mnie wczoraj oglądałem pierwszy odcinek pierwszego sezonu The Night Manager i pierwszy sezon jest... Teraz wszedł drugi sezon na Amazonie, a pierwszy sezon był robiony dużo, dużo, dużo wcześniej. Tam jakiś rok 2011-15, jak była ta arabska wiosna, co tak było o tym głośno, że tam, wiesz, jakieś powstanie w Egipcie i tak dalej, i tak dalej. I tam główny bohater używa Nokia 72 do pisania. Nokia 72 to jest mój wymarzony telefon. Czyli ten taki telefon Nokia z taką klawiaturką już wbudowaną. Mhm. Jak zobaczysz sobie Nokia 72, to był premium telefon. No i... Dla mnie dokładnie z tym mi się kojarzy ten Klix Communicator i powiem ci szczerze, chciałbym go zmacać, chciałbym go potestować, wiem, że tam Krzysiek chyba już uderzał też tym, ale ogólnie mega fajny, uważam, że jakby, czy ja tęsknię za urządzeniami z fizyczną klawiaturą? Tak, tęsknię. Jednak to ma inny vibe pisania, musi być dużo wygodniejsze niż to cholerne pisanie na klawiaturze ekranowej, które do mnie nie trafia, nie lubię tego robić, mimo swipowania i tak dalej, dla mnie to jest najmniej wygodny sposób pisania. I powiem ci szczerze, że takie urządzenie naprawdę mega mi się podoba, no nie umiem powiedzieć, że nie, tak, jego specyfikacja, wiesz, okej, no to nie jest żadne wybitne urządzenie pod względem specyfikacji, tam jest w ogóle MediaTek na pokładzie jako procesor. Więc nic tam nie ma takiego wyjątkowego, natomiast wiadomo, że sama forma jest tu wyjątkowa. po prostu. No nie tak, chciałbyś znaczy, poużywać sobie takiego urządzenia?
Jako służbówka tak, jako główne na pewno nie. No. Bo mimo szkoda dokładnie. Przestrzeni na ekran.
Tak, masz rację trochę. Jako służbówka, jako drugie urządzenie. Właśnie, jako drugie urządzenie ogólnie. Czy to będzie służbowy, czy ten.
To...
No, dokładnie. I
to widzisz, to jest, ciekawy, jak to jest jakaś firma znowu. Masz Klix Communicator i to jest jak znowu firma, która w sumie smartfony nie robiła. No tak, ale wiesz...
A oni robili panie... co? Oni to, oni, czekaj, oni robili... Nie, nie case, nie pamiętam. Coś oni robili.
Ale chodzi mi o to, że tutaj pojawia się kolejny problem na zasadzie, jak to będzie z update'ami, jakie będą jakości, jakie to jest wykonanie. W sensie to jest jakby takie znowu to kupowanie kota w worku dla mnie, no.
Tak.
Jak kupujesz iPhone'a Samsunga, no to czy Pixela, to wiesz, czego się może spodziewać, wiesz, z czym to się je i wiesz, jakie to jest, powiedzmy, jakości mniej więcej, tak? A to jest takie trochę kot w worku, no.
No. Są drogo, nie mają klawiaturę na MagSafe, widzę teraz, Power Keyboard. Ciekawe, czy to ona działa tylko z iPhone'ami, czy działa też pre-order. No, ciekawe, czy działa też, będzie, czy ona jest po prostu po Bluetooth, muszę sobie poczytać, bo może bym sobie to kupił. To jest cholernie drogie, $80, ale mimo wszystko. Natomiast nam najfajniej byłoby mieć to wbudowane. No. I teraz chcę jeszcze powiedzieć też jedną rzecz w kontekście właśnie a propos urządzeń. Bo moim zdaniem rok 2026 to będzie rok foldów. I możesz się ze mną nie zgadzać pewnie, ale chcę przedstawić ci szybkie argumenty.
Bo wyjdzie pierwsze, iPhone Fold.
Dokładnie. Po pierwsze po Apple. Po drugie bo z tego, bo uważam, że Samsung doszedł do momentu, gdzie urządzenia typu Fold są po prostu takie, że się ich da używać już tak naprawdę jak slap phone. Jak, w sensie jak slap phone, czy wiesz, taki zwykły telefon. No, jak po prostu zwykły telefon. To jest jedna kwestia. W ogóle nie wiem, czy wiesz, że Samsung planuje na ten rok dwa foldy. Z tego, co wiem.
No, flipa i folda.
Nie, dobra, to trzy foldy.
Aha, chodzi w sensie trzy składaki, to default.
Trzy składaki, tak. Nie, to dobra, to cztery. Chodzi mi o to, że takie dwa foldy, typ mówię o foldach, czyli tych typowych. Okay. Nie, flipy, tylko foldy. Chodzi o to, że ma być wersja taka standardowa, wysoka. I ma być książkowa, która zgadnij do kogo nawiązuje na dzień dobry od razu. I jakieś tam plotki poszły, że jedna będzie obsługiwać S Pena i tak dalej. No, to chyba tylko plotka. Natomiast ogólnie ma być ten, wiesz, podstawowy fold na pewno. Drugi ma być full wide, właśnie jakby z szerszym formatem, który ma być odpowiedzią na składanego iPhone'a. No, pomijam trifolda, którego nie wiem, czy słyszałeś o tej przesprzedaży. Znaczy, słyszałeś, no, słyszałeś, że jest przesprzedaż,
tak?
Tak. Że się wyprzedały. Pytanie brzmi, ile ich było tak naprawdę. Widziałem na Reddicie, że spore ilości ludzi anulowali w ogóle zamówienia.
Trifoldy?
Tak.
Do czego?
Zamówienie? Obstawiam, że nie są w stanie, że jakby jeszcze przesadzili z ilością pewnie.
Aha, okej.
Okay. No, widziałem na screeny na tym na Reddicie. Jasne. Tak czy owak, no to mamy urządzenie od Samsunga, do tego w tym roku ma być dany też nowy Pixel Pro Fold, Motorola ma wyjść z takim właśnie książkowym foldem, nie wiem czy wiesz. Dalej mają się pojawić nowe i Huawei Mate XT Ultimate, Pura 2 Flip i tak dalej, wszystko ma się, też inne firmy mają wejść, no ale to pojawienie się Apple plus Samsung wchodzący z większą ilością foldów i Samsung przekraczający ten Rubikon tego, że urządzenie po foldzie 7 można już używać jako normalny telefon, moim zdaniem to będzie rok, w którym w końcu zostaną foldy tak mocniej appreciated, wiesz, jakby zostaną mocniej docenione, jakby mocniej się pojawią.
No być może, być może.
Moim zdaniem tak to będzie i teraz chcę powiedzieć o swojej osobistej sytuacji. Mianowicie bardzo mocno zastanawiam, w tym roku chcę zmienić telefon, Damian. Jeżeli nie
no,
wiesz, to już
stary,
wiesz.
Stary, no trzeba zakończyć twój S23 Ultra, który jest równie zajebisty.
Tak,
co...
I dalej jest zajebisty, ja go nie chcę, ja go nie będę w ogóle oddawał, nie będę go odsprzedawał. Mhm. Taka jest już ostateczna decyzja, na pewno zostaje. Bardzo możliwe, że zamienię S23, ja mam S23, tak, mały, który jest moim służbowym, po prostu sobie podmienię z tym Ultrą, a S23 będzie wtedy leżał. Okay. Mnie nie przeszkadza wielkość, jakby to nie jest dla mnie w ogóle problem. Natomiast jako pierwszy telefon waham się albo między S26 Ultra,
bo będzie, no tak.
Zaraz. Zobaczymy, jakie będą przedsprzedaż, jak on tak naprawdę będzie. Ja chciałbym zobaczyć go faktycznie nie po plotkach, bo wiemy, plotki i tak dalej. Chcę zobaczyć, jakie case'y będą i tak dalej. Natomiast jak wzmacałem ostatnio i zacząłem się zastanawiać Folda 7, to powiem ci szczerze, trochę boli mnie wydanie dużej ilości hajsu na to, żeby kupić nowy telefon, taki typowy. Natomiast Fold jest w cholerę zajebisty i bardzo mocno rozważam, czy nie poczekać do premiery Foldów i nie kupić Folda po prostu. Bo już wiem, że on jest cienki na tyle, że mi się podoba. Jednak ta... Uwielbiam to, że masz duży ekran, że jak sobie leżysz na łóżku, możesz... Nawet nie musisz tabletu ubrać. Oczywiście mam tablet od Samsunga, który stoi tu przede mną nawet drogą. Używam go codziennie. Jest świetny. Cały czas jakby to tak jak u ciebie. No mam do czego go używać, że tak powiem.
Jasne.
Więc to nie jest problem. Natomiast bardzo mocno po prostu zastanawiam się, czy nie zainwestować sobie w Foldika. Waham się, zobaczymy jak będzie premiera z 26 Ultra, mam czas, natomiast ze względu na to, że funkcjonalnie uważam Foldy po prostu niszczą. No po prostu to jest telefon, który jak masz ze sobą, to jest jak mały komputerek i tyle.
No potwierdzam,
miałem tamtego Folda swojego piątkę, był naprawdę spoko, ale no był gruby, to był gruby jak ja, więc jakby naprawdę tam było trochę... ciałka tego, wiesz, jakby. Natomiast jednak siódemka to jest moim zdaniem zupełnie inny level. No, zobaczymy jak to będzie, ale ogólnie tak to właśnie chcę załatwić. I kochany, ostatni temat na dzisiaj, jeżeli chodzi o technologię, mianowicie słuchaj, nie umiem używać słuchawek typu True Wireless.
Widzisz, to moje ulubione są.
No po prostu, ale ja bardzo chcę, ale ja mam problem, że mi zawsze wypada z ucha. No ten sam Buds Pro 3 od Samsunga też mi wypada, lewa słuchawka, to samo. Kupiłem sobie nowe, nawet nowe gumki, ale nie od Samsunga, tylko poszukałem jakichś takich bardziej porowatych, wiesz, jakichś foamowych, piankowych, które są bardziej, wiesz, porowate. Kupiłem, wydałem chyba 40 euro na zestaw.
Trochę dużo.
Pieniądze. No nie. Użyłem, dwa dni się podtrzymały, nie wiem, mam za tłuste uszy, cokolwiek. Wypada mi znowu lewa słuchawka, nie mogę. Oddałem Michałowi je póki co i prawdopodobnie będę używał swoich przenośnych kosów tymczasowo i zacząłem się rozglądać za opcjami, ale jeżeli bym kupował jakiekolwiek teraz słuchawki tego typu, to one muszą mieć skrzydełka, jak to się ładnie mówi.
Skrzydełka.
Nie! Ale na przykład takimi chyba najlepszymi słuchawkami uważaj są Beatsy Fit Pro.
Okej.
Okay. Tylko one kosztują jakieś absurdalne, czy 250 euro za słuchawki sprzed 3 lat, czy 4, czy jeszcze starsze?
Trochę dużo.
Dużo, nie? Dużo. Patrzyłem za Bose Ultra coś tam bla 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 generacji drugiej. One mają niby takie jakby gumki na słuchawce, że one niby lepiej się trzymają. Mhm. Ale powiem ci szczerze, nie chcę kupować, jestem zirytowany tematem, bo moje uszy przerastają każde słuchawki. Najlepiej to mi leżą AirPodsy kablowe od Apple.
No, one nie lubię ich.
No, ale one mnie na przykład bolą mnie uszy, później kosteczki w uszach po dłuższym czasie. Mhm. Dlatego pewnie na razie będę używał kosów nakładanych, tych, które... Z nimi jest ten problem, że one są dość one są małe, ale dalej dość duże, jeżeli chcesz je nosić przy sobie zawsze. No bo tamte są malutkie, możesz je nosić zawsze wszędzie, co nie? Dobrze, ja noszę taką saszetkę, ale torebkę słowiańską, torebkę w pierdolkę, coś, no, nie wiem, taką nereczkę.
Kołcza sprawiedliwości.
Kołcza sprawiedliwości. I tam mi się zmieszczą, jak się je zwinie, ale już case'a nie zabiorę na przykład. Mhm. Do nich. Muszę to potestować, czy to będzie wystarczające. Ja nie używam jeszcze dużo słuchawek na zewnątrz. Przestałem jakoś tak. Dużo jeżdżę samochodem, to wiesz, moimi słuchawkami jest Bluetooth w samochodzie, tak? Natomiast tak, żeby pójść na zakupy czy coś, to nie aż tak bardzo potrzebuję, ale zawsze mam ze sobą słuchawki. No ale jestem zmęczony i powiem ci szczerze, nie chcę się wydawać znowu 1000 złotych na to, żeby kupić słuchawki, które znowu będą źle w uszach leżeć. Więc pewnie, jeżeli bym kupował, to kupię przez Amazon z możliwością zwrotu, no bo muszę to potestować, bo to muszę poużywać chwilę, żeby sprawdzić, czy mi wypada z ucha, czy nie. No bo ja mam problem ze swoimi uszami. I co śmieszne, wiesz, jakie najlepiej mi leżały, nigdy mi nie wypadały?
No.
Nie Jaybeardy, one też były spoko, ale jak się... Jabry były
super. Jabry
nigdy mi nie wypadały z uszu, może miałem wtedy inne uszy, nie wiem.
Ale były wygodne, skubańce, to fakt.
No właśnie, były super wygodne i widziałem, że Mike O'Brien, który jest takim fajnym testerem, którego bardzo lubię, ostatnio robił test właśnie 2025 słuchawek łącznych i powiedział taki, wybierał w różnych kategoriach i za najlepiej leżące wybrał właśnie te Beatsy Pro Fit, no bo one mają skrzydełka, no to one ci nie wypadną, tak, no, nie ma siły. Natomiast docenił jakieś słuchawki od Technicsa bezprzewodowe i użył bardzo ciekawego zdania. Powiedział, że one są tak wygodne, jak Jabry były zawsze wygodne. Że to jest takie jakby dziecko Jabrów. Że jakby jeżeli
chodzi o... Dla ciebie rekomendacja na pewno.
No i sobie pomyślałem, mówisz. Więc muszę się też za tymi technikami rozejrzeć. Ja nie mam jakiegoś problemu, żeby wiesz, używać ten innej firmy. Tylko na przykład Sony nie chce na się w to pchać, bo wiem, że mi nie będą pasować. Te MX-y i tak dalej. Natomiast ja bym chciał od słuchawek, żeby miały multi-pairing, w sensie multi-device. 3-4, nawet im więcej urządzeń, tym lepiej. Żeby można było je sparować i używać symultanicznie, wiesz, dodatkowych, po prostu tam, gdzie włączysz, tam leci dźwięk, jakby. To, żeby miały chociaż przyzwoite ANC i żeby mi doskonale leżały w uszach. I żeby dźwięk był dobry i żeby miały, fajnie, żeby wspierały coś bardziej zaawansowanego niż AAC, czy tam ACC, jak to tam się nazywa. I żeby przede wszystkim miały, dobrze leżały w uszach, żeby, ale nie, że jest to zgadywanka, tylko żeby na przykład miały jakieś wsparcie typu skrzydełko, jakieś tam, wiesz, pogrobionko i takie tam rzeczy. Jakbyś słyszał takie, albo drodzy słuchacze, jeżeli wy znacie takie słuchawki, no to poleca, poproszę o polecajkę naprawdę, bo szukam i nie mogę znaleźć.
A niestety, mówię, szukajcie, a znajdziecie.
No, te Samsungi, no po prostu, no nie, bardzo chcę, ale no nie. Nie da się. Nie da się. Tyle, mój drogi. Kończymy. Drodzy słuchacze, słyszymy się już niedługo. Pewnie zgodnie z planem.
Co dwa tygodnie, mam nadzieję.
No, więc jakby, jeżeli do mnie się nam nie wykrzaczy, to ten odcinek jak najbardziej się wydarzy. A na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie, trzymajcie się, na razie, cześć.
Trzymaj.